Cloud Computing bez tajemnic. 23 czerwca 2009.00. Wiele mówi się o tym modelu przetwarzania danych, ale nadal powstaje sporo nieścisłości i mitów. Chcemy się z nimi rozprawić, prezentując to, czym dziś chmura naprawdę jest. Analitycy Gartnera definiują cloud computing jako model przetwarzania danych, w którym wielu odbiorcom dostarcza się rozwiązania IT o wysokiej skalowalności w sposób masowy, w formie usługi, za pomocą elektronicznego medium, jakim jest internet. Uściśleniem tej definicji jest wykorzystanie mechanizmów samoobsługowych w serwisie dostarczającym chmurę. Klienci za pomocą tych interfejsów mogą w każdej chwili pozyskać niezbędne zasoby mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej oraz niezwłocznie je zwolnić, gdy już nie będą potrzebne. Tak naprawdę chmura nie jest technologią samą w sobie, jest to raczej zmiana podejścia do budowania usług IT, wykorzystująca coraz szybciej rosnącą wydajność dzisiejszych komputerów oraz wirtualizację, która pozwala na konsolidację serwerów. Na fizycznym komputerze można umiejscowić wiele maszyn wirtualnych, uruchamianych wedle potrzeb. Mimo definicji Gartnera, wciąż pozostaje kilka pytań, na które postanowiliśmy odpowiedzieć. Czym jest chmura publiczna? Jest to usługa, z której może skorzystać każdy, kto posiada łącze do internetu i zapłaci za nią. Chmury publiczne są współdzieloną infrastrukturą, opłacaną w miarę wykorzystywania, mówi James Staten, analityk Forrester Research. Publiczne chmury są łatwo dostępne, obsługują wielu klientów, jednocześnie za pomocą zwirtualizowanego środowiska, wykorzystując przy tym narzędzia samoobsługowe, takie jak portal online. A czym chmura prywatna? Chmura prywatna naśladuje model dostarczania usług obecny w chmurze publicznej, ale znajduje się w całości wewnątrz korporacyjnej sieci chronionej zaporą i służy użytkownikom konkretnej korporacji. Prywatna chmura może być wysoce wirtualizowana, konsolidując wiele infrastruktury IT w jedną lub kilka grup logicznych zasobów, łatwo zarządzanych, podobnie jak w chmurach publicznych. Dostarczanie usług i zarządzanie nimi odbywa się przy wykorzystaniu portalu z opcjami samoobsługowymi i rozliczeniami zużycia zasobów. Chmury prywatne mają wiele zalet modelu przetwarzania publicznej chmury, ale znajdują się w całości w gestii jednej organizacji, są tam zarządzane. Dostęp do nich jest limitowany do jednego przedsiębiorstwa, działu lub nawet centrum kosztów. Najważniejszą korzyścią z wykorzystania takiego modelu usług jest sprawność, standaryzacja oraz wspieranie najlepszych praktyk. Największe korporacje są zainteresowane tworzeniem prywatnych chmur, ponieważ publiczne chmury, świadczone przez podmioty zewnętrzne, nie są jeszcze na tyle skalowalne i godne zaufania, aby uzasadnić transfer wszystkich zasobów na zewnątrz korporacji. Wszystko jednak zależy od skali, mówi znany guru internetowy Nicolas Carr. Korporacja wielkości General Electric wykorzystuje olbrzymią ilość zasobów IT. Na tym poziomie rozwoju najlepszą decyzją jest prawdopodobnie przebudowanie własnego działu IT wokół strategii cloud computing, gdyż dostępne usługi chmur publicznych nie nadają się do obsługi korporacji w takiej skali. Dodaje, czy cloud computing jest tym samym co wynajęcie oprogramowania jako usługi? Można powiedzieć, że model SaaS, Software as a Services, rozpoczął cały proces migracji i zainteresowania modelem cloud computing, udowadniając, że usługi IT można łatwo udostępnić przez internet. Chociaż dostawcy SaaS początkowo nie używali przy opisie swoich usług pojęcia chmury, analitycy uważają, że SaaS jest jedną z części rynku cloud computing. Jakie typy usług są dostępne w modelu cloud? Usługi te dzielą się na trzy szerokie kategorie: oprogramowanie jako usługa SaaS, infrastruktura jako usługa oraz platforma sprzedawana w modelu usługi. SaaS jest szeroko znaną usługą na rynku, a oprogramowanie udostępniane przez www na dobre zagościło w wielu przedsiębiorstwach, także polskich. Wynajęcie infrastruktury polega z grubsza na wykupieniu serwera i zasobów pamięci masowych z opcją zdalnego dostępu. Tymczasem platforma dostępna jako usługa umożliwia wdrożenie aplikacji webowych na hostowanej infrastrukturze. W jaki sposób dostawcy każą płacić za usługi cloud? Dostawcy aplikacji w modelu SaaS od dawna sprzedawali usługi, udostępniając je w miarę potrzeb klienta i obciążając odbiorców opłatą za rzeczywiste ich wykorzystanie. Unikano przy tym zapisów licencyjnych wiążących odbiorcę na długi czas. Dostawcy w modelu cloud stosują te same zasady. Przykładowo w Amazon Elastic Compute Cloud opłaty zależą od liczby godzin wykorzystania wirtualizowanych zasobów serwera. Niewielki linuxowy serwer kosztuje 10 centów za godzinę. Największy serwer z systemem Windows minus 1,2 dolary za godzinę. W podobny sposób płaci się za przestrzeń dyskową. System pamięci masowej Nirvanix kosztuje 25 centów za 1 GB na miesiąc, z dodatkowymi opłatami za każdy transfer w obie strony. Jakie aplikacje mogą pracować w chmurze? Technicznie każda, ale nie zawsze jest to najlepszy sposób eksploatacji danego pakietu. Przykładowo nie ma sensu uruchamiać narzędzi diagnostyki dysku w chmurze, gdyż jest ona przeznaczona do komputerów typu desktop, dedykowana do systemów o niedużym opóźnieniu. Znacznie ważniejsze są jednak ograniczenia natury prawnej, które nie zezwalają na przetwarzanie niektórych danych w chmurze. Szczególnie dotyczy to wrażliwych danych klientów. Według badań IDC najczęściej w chmurze pracują aplikacje zarządzania IT, pracy grupowej, osobistej i biznesowe, narzędzia tworzenia aplikacji, ich wdrażania oraz zarządzania serwerami i zasobami dyskowymi. Czy aplikacje można przenosić między chmurami? Tak, ale nie znaczy to, że proces ten jest łatwy. Pojawiły się już na rynku usługi migracji między chmurami, na przykład z Amazon do GoGrid oraz z wewnętrznych centrów przetwarzania danych do chmury. Mimo wszystko, dostawcy będą musieli przyjąć standaryzowane technologie, które zapewnią prawdziwą współpracę i zgodność. Przykładem jest OpenCloud Manifesto oraz działania OpenCloud Consortium, promujące otwarte frameworki. Celem ma być łatwe przenoszenie aplikacji między chmurami, nie wymagające przepisywania kodu. Czy tradycyjny model licencjonowania ma zastosowanie w chmurze? Dostawcy i klienci ciągle zastanawiają się nad tym. Dostawcy często wymagają opłat za 100% możliwości pakietu, nawet jeśli klient wykorzysta 25% czy 50%. Chociaż Oracle i IBM przygotowały tabele równoważności, które wyjaśniają zasady licencjonowania oprogramowania dla chmury Amazon, to większość analityków twierdzi, że obecne modele licencjonowania oprogramowania zupełnie do chmury nie przystają. ING, firma zajmująca się usługami finansowymi, badała wiele ofert w modelu Cloud, wskazując na to, że licencjonowanie jest dziś najpoważniejszym problemem. Nie znalazłem żadnego dostawcy, który oferowałby model licencjonowania o porównywalnej elastyczności do tej, którą oferują dostawcy usług w modelu Cloud, mówi Alan Boehme, wiceprezes ING. Jest to poważny problem, gdyż wiąże się ze zmianą modelu biznesowego. Te zmiany wymagają czasu. Dodaje, jakie typu umów SLA oferują dostawcy usług? Zazwyczaj gwarantują dostępność na poziomie co najmniej 99%, ale sposób obliczenia tej wartości bywa różny. Amazon EC2 oferuje komercyjnie uzasadnione wynagrodzenie i zapewnia dostępność rzędu 99,95%, ale współczynnik jest obliczany w modelu rocznym, więc jeśli dostępność spadnie poniżej tej wartości na tydzień lub miesiąc, zgodnie z regulaminem, nie ma żadnej kary ani obniżki opłat. GoGrid zapewnia 100% uptime w SLA, ale występują tam różne kruczki prawne. Jednym z nich jest trudne do interpretacji zdanie o określeniu dostępności za pomocą narzędzi monitoringu GoGrid i sposobów określenia awarii, wykluczających odpowiedzialność dostawcy za niektóre problemy. Jak mówi Dawid Snead, prawnik, który wypowiadał się na temat regulacji prawnych na konferencji Systems Load Computing. Choć Amazon miał problemy z niezawodnością usług, to odzyskanie kar umownych lub obniżek opłat było bardzo trudne. Jak można się upewnić, że dane są bezpieczne? Bezpieczeństwo danych w modelu Cloud wcale nie jest trywialnym zagadnieniem. Dostawcy pamięci masowych w tym modelu Linkup, Carbonite, nieodwracalnie utracili dane klientów. Oprócz tego występuje poważne zagrożenie, że dane firmy wpadną w niepowołane ręce. Przed podpisaniem umowy z dostawcą usług w modelu Cloud należy wymagać dostarczenia informacji o stosowanych procedurach zabezpieczeń danych i upewnić się, że dostawca szyfruje przetwarzane dane zarówno podczas ich przesyłania przez internet, jak i w stanie spoczynku. Czy aplikacja będzie pracowała z taką samą wydajnością po przeniesieniu do chmury? Przed wyborem dostawcy usługi Cloud Computing należy dokładnie zapoznać się z umową SLA, aby zrozumieć, co dostawca gwarantuje i na jakim poziomie, a czego nie. Dodatkowo warto poszukać publicznie dostępnych informacji na ten temat. Przykładem może być serwis Health Dashboard, gdzie znajduje się na przykład informacja Amazon o bieżących i historycznych statusach dostępności różnych usług. Ponieważ dane muszą być przesłane przez internet, zawsze występuje przy tym pewnie opóźnienie, które może powodować to, że aplikacja w modelu Cloud pracuje wolniej niż w firmowym centrum danych. Mimo wszystko, wpływ spadku wydajności dzisiejszych aplikacji spowodowany opóźnieniami w sieci jest znacznie mniejszy. Wynika to stąd, że największe korporacje są dziś rozproszone po całym świecie i wykorzystują na co dzień internet do połączeń VPN wewnątrz firmy. Wzrost opóźnień nie będzie więc tak duży.